Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. A Państwa i moim gościem jest Marek Surmacz, radny województwa lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Redaktorze.
Panie radny, dzisiaj uczniowie wracają do szkół, ci z klas 1-3, po przerwie dość długiej. Pytanie, czy to dobrze, że wracają bez zaszczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli?
Z doświadczeń wynika wprost, że akurat jeśli chodzi o młodzież, to jest najbardziej bezpieczna grupa i szczególnie ta najmłodsza grupa uczniów. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to przeprowadzono badania na obecność koronawirusa nauczycieli. Zaszczepieni będą za chwilę. Dziś wiemy, że ci, u których wykonano ewentualnie, czy ujawniono C19, będą poddani jeszcze jakiejś izolacji, a za jakiś czas dopiero wrócą, jak się upewnimy, że nie będą roznosicielami wirusa. Natomiast szczepionkę otrzymamy wszyscy w terminie odpowiednim. Grupy wiekowe są w tej chwili najstarsze wyszczepiane, tego te największego ryzyka, co wypełniają nam oddziały szpitalne. To są grupy pomiędzy 70 a 85, 90 rokiem życia, czyli najstarsze osoby, najbardziej podatne na skuteczne zaatakowanie i to takie, że zagraża to ich bezpośrednio życiu. Stąd ja, ufając specjalistom, jestem przekonany, że to pociągnięcie jest dobrym pociągnięciem, bo szkoła bez uczniów nie powinna funkcjonować i jeżeli jest taka możliwość, z danych wszelkich wynika, że nie ma tych zagrożeń już tak powszechnych dla i tej grupy, i przy zastosowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych, czyli izolacji klas, różnic godzin, sposobu przemieszczania się w obiektach szkolnych, minimalizujemy różnego rodzaju ryzyka i to gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo i oczywiście wypełnia pierwszy podstawowy obowiązek edukacyjny, kontakt ucznia, bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem.
Firma Pfizer zmniejszyła czasowo dostawę szczepionki do Unii Europejskiej. Rząd zareagował. Z drugiej strony słyszymy, że ta szczepionka Moderny będzie później niż rząd planował, więc zamówień z tej strony nie będzie. Jak pan ocenia ten proces, który do dzisiaj ma miejsce, proces i wyszczepiania grupy zero, te zapisy, które ruszyły w ubiegły piątek? Początkowo po godzinie 12 był z tym problem, później nie było. Ja osobiście wyraziłem wolę, bo tam też jest ta część wyrażenia woli, chęci zaszczepienia się i nie miałem problemu, ale czytałem na Twitterze, na którym pan też jest dość często aktywny, były osoby, które miały z tym problem. Jak pan ocenia ten cały proces?
Jak ktoś ma problem z jakąś rejestracją, z logowaniem się, to niewykluczone, że ma jakiś tam osobisty problem internetowy, techniczny, bo rzeczywiście ja też się zadeklarowałem do szczepienia i też moi bliscy. Nie ma z tym, nie było z tym problemu. Więc jeśli chodzi o cały proces dostarczania szczepionki, przebiegu szczepień, też zagwarantowania w przechowanej tej części w połowie już wyszczepionych, żeby można było powtórzyć szczepionkę, to on przebiega zgodnie z harmonogramem. Oczywiście wytwórca tych szczepionek i dostarczający wiąże nas ilością i w związku z tym ogranicza nam możliwości większej liczby szczepień wobec Polaków. No ale jesteśmy przygotowani na to i to chwilowe wahnięcie uzasadniane jest tym, że jakieś procesy technologiczne będą przejściowo przekonstruowywane w samej fabryce na liniach technologicznych i już po 20, nawet w tej chwili się mówi, po 20, 21 stycznia na nowo dostawy będą cykliczne i możliwe, że zwiększone, dlatego że też nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej, bardzo pozytywne, zmusza nas niejako albo szereguje nas pośród innych krajów do proporcjonalnego uzyskania dostępu do szczepionki. Wedle zapewnień ministra Dworczyka, koordynującego szczepienia w Polsce w imieniu rządu, kilka milionów do 3 milionów będziemy wyszczepiać obywateli w ciągu następnych miesięcy, czyli najpierw około 3 milionów w tej pierwszej fazie do marca, a potem już w każdym miesiącu odpowiednio wysoko, że do października, listopada osiągniemy ten pułap 70%, a może nawet 80% wyszczepienia, bo jak widzimy, przedmiotem pożądania w tej chwili jednak staje się szczepionka i coraz więcej Polaków wyraża gotowość przyjęcia tej szczepionki. To też jest optymistyczne, że pod koniec roku będziemy bezpieczniejsi i że wszelkie ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym, gospodarczym właściwie zostaną usunięte.
A propos właśnie ograniczeń w gospodarce, jak pan się odnosi do tych protestów części przedsiębiorców, też otwierania restauracji, otwierania niektórych biznesów wbrew obostrzeniom? Przedsiębiorcy mówią, że walczą o życie.
No tak, tylko że jednostki się burzą przeciwko porządkowi narzuconemu w trudnym czasie. Rząd jasno wyraża się, że tu chodzi o kilka najbliższych tygodni jeszcze, żeby uzyskać pewien poziom bezpieczeństwa, bo z równoległym szczepieniem największych grup ryzyka zmniejszy nam się liczba hospitalizowanych i w związku z tym też bezpieczniejsi będziemy. To będzie narastało w poszczególnych grupach wiekowych. Z każdym miesiącem będziemy bezpieczniejsi. Ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że te działania mają charakter polityczny, bo jak się przyjrzymy tym tak zwanym przedsiębiorcom, to oni są zaangażowani bardzo mocno w tych protestach destabilizujących sytuację w naszym kraju i to są grupy bardzo blisko związane z Konfederacją. Partia polityczna, która wymyśliła sobie na niedoinformowaniu, na głupocie wielu obywateli żerować politycznie i zdobywać poparcie, to są niegodziwe metody nawet w walce politycznej.
Ale to chyba nie wszyscy, bo część przedsiębiorców wskazuje, że czekało na to, że usłyszą jakąś perspektywę, kiedy będą mogli biznes otworzyć, a na razie tego nie wiemy.
No ale doskonale wiemy, bo każdy gdzieś z nas pracuje. Oczywiście cały segment usług publicznych stoi, można powiedzieć. Chociaż te najpilniejsze, najpotrzebniejsze funkcjonują. To też jest efekt naszych doświadczeń powiosennych, bo zakłady fryzjerskie pod rygorami sanitarnymi funkcjonują, bo gabinety dentystyczne funkcjonują, inne pralnie chemiczne, sklepy spożywcze i tak dalej. No tylko zamykane są, czy nieudostępniane są do powszechnego używania i korzystania te miejsca w gospodarce, które jednak powodują ogromne przepływy strumieni ludzi i narażając ich samych i przedsiębiorców. Bo nie chodzi o samego przedsiębiorcę, który robi na tym biznes, tylko chodzi o te tysiące ludzi, którzy korzystają w takich miejscach, przechodząc obok siebie i zakażając się wzajemnie. W tej chwili prognozy mówią o tym, że w najbliższych 2 tygodniach powinniśmy zejść do około 3000 dziennej liczby zakażeń.
No dzisiaj jest 6, tak?
No tak, ale to widzimy, że w tej chwili jest taka tendencja, że stosowanych jest dużo więcej testów, a coraz mniej jest potwierdzanych zachorowań.
Znaczy dzisiaj w niedzielę czekamy na te dzisiejsze.
Oczywiście. Dzisiejsze są stany już tam ponad 6 tysięcy bodajże chyba, tak?
Ale pytanie jest też o tarczę pomocową dla przedsiębiorców. Jest kwestia PKD, wpisania odpowiedniego PKD. Później przedsiębiorca musi się tego PKD trzymać, a wiemy, że niektórzy, żeby znaleźć dla siebie miejsce albo po prostu przetrwać, chcą to PKD zmieniać. To pierwsze. To są naprawdę szczegóły, które niekoniecznie mogą wiązać się z polityką, a mogą wiązać się po prostu z chęcią, nie wiem, spłacenia kredytu, spłacenia pewnych zaliczek, zapłacenia pracownikom i tak dalej, i tak dalej.
No tak, tylko że z pewnością osobisty interes tego czy innego przedsiębiorcy nie może ważyć za tym, żeby ryzykować zakażanie tysięcy Polaków. To musi być wyważone i ja odnoszę się z zaufaniem do specjalistów, którzy doradzają premierowi, doradzają rządowi i którzy postępują w taki sposób, jak postępują. Te pojedyncze przypadki, w których sądy orzekają na przykład brak podstaw prawnych do wymierzenia grzywny za niedopełnienie jakiegoś obowiązku w czasie wiosny, one mogą nie mieć zastosowania w obecnym czasie, ponieważ w międzyczasie nastąpiły już poważne korekty w ustawodawstwie i w tej chwili dostosowanie przepisów jest dalej idące. Egoizm, każdy egoizm, ewentualnie każdy egoizm szkodzi. To bez dwóch zdań. W życiu społecznym szczególnie w takim okresie jak pandemia, musimy patrzeć na to dużo szerzej. I ja wierzę w to, że z wczesną wiosną, czyli w okolicach marca, przełomu marca i kwietnia, powoli zaczniemy wracać do normalnych relacji w społeczeństwie i najpierw jeszcze z jakimiś lekkimi ograniczeniami, a potem już w sposób otwarty, bo z każdym dniem będą tysiące, jeżeli nie już w miesiącach miliony wyszczepiane i uzyskają tę oczekiwaną odporność, która w sumie da nam tą odporność populacyjną, czyli zbiorową, społeczną i wtedy będziemy już spokojniej. Myślę, że wakacje już będą tym czasem, kiedy troszkę będziemy swobodniejsi w zachowaniach i w relacjach społecznych.
Na koniec chciałem zapytać o sejmik. Lubuski pociąg zmian wjechał na peron, tak mówił na antenie Radia Zachód w ubiegłym tygodniu Łukasz Mejza, radny bezpartyjnych samorządowców, który może albo tego nie zrobi, obejmie mandat po zmarłej niestety Jolancie Fedak. I tutaj też zacytuję jeszcze lidera bezpartyjnych samorządowców. Pewnie przekonywał, że rząd Koalicji Obywatelskiej i marszałek Elżbiety Polak się kończy, a on dostał jakby propozycję zostania marszałkiem województwa. Pan myśli, że to są takie polityczne zapowiedzi?
Póki co to są żarty, normalne żarty.
Czy czeka nas jakaś zmiana konkretna w sejmiku?
Nie. Ja od początku, już od wakacji, jak w ubiegłym roku, pewnego rodzaju ruchy nastąpiły wewnętrzne w koalicji PO, PSL i SLD. Stwierdziłem, że jakieś wyjście kilku popierających dotąd radnych raczej jest efektem wewnętrznych sporów, niezadowolenia z powodu niedoszacowania, niedowartościowania tych ludzi, nieodpowiedniego traktowania. Przyjrzymy się tym nazwiskom, to nam się odpowiedzi nasuwają same. I w związku z tym nastąpiła ta sytuacja, w której pan Mejza będzie obejmował mandat, więc jeżeli nie obejmie mandatu, poselskiego, chociaż wydaje mi się, że to jest właściwie bezalternatywne wyjście, bo zechce z tego skorzystać, bo to jest szansa, która może mu się w życiu nie powtórzyć i nie pozna od kuchni życia politycznego i parlamentarnego, a to jest doświadczenie całkiem niezłe, szczególnie przed nim jest długie życie jeszcze polityczne, i obejmie ten mandat i nic się nie zmieni w układzie. Może PSL, w którym pan Mejza funkcjonuje w ramach tej grupy zbuntowanych, zażąda czegoś więcej od uczestników, czyli od Platformy Obywatelskiej, ale to jest naturalne zupełnie i tak to patrzę na to, tak na to patrzę i tak widzę te kalkulacje, które mogą się zdarzyć. Nie widzę możliwości tak daleko idących zmian, których na poważnie by rozważano kandydaturę pana Łukasza na marszałka województwa.
Czekamy więc na to, co się stanie i na pewno to będziemy komentować na antenie Radia Gorzów. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim gościem był radny sejmiku województwa lubuskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pozdrawiam.